czysty, trochę tak jak garncarz, który formował naczynie tak długo, aż ono nabrało odpowiednich kształtów i stało się pięknym naczyniem. Bóg uformował w taki sposób mężczyznę, uformował w taki sposób kobietę i oto oboje stali się dziełem wielkiego mistrza. Więcej, ten niesamowity Bóg nie tylko formuje mężczyznę i kobietę w wyjątkowy sposób, ale czyni ich z nich istotami, z ciebie i ze mnie, istoty, które są stworzone na obraz i podobieństwo Boże. Nie trzeba znać dobrze Pisma Świętego, żeby wiedzieć, jaki był dalszy przebieg wydarzeń. Bóg stworzył piękny wszechświat, stworzył mężczyznę i kobietę, osadził w ogrodzie, uformował ich. Człowiek zdecydował się żyć po swojemu i na świat wkrada się jedna rzecz, którą się określa mianem grzech. Grzech zaczyna się panoszyć, rozchodzi się, grzech oddziela człowieka od Boga, ale Bóg nie rezygnuje z człowieka. Od czasu upadku pierwszych ludzi Bóg ciągle zabiega o tego człowieka, by mógł wrócić z powrotem do relacji z nim. Dlatego Bóg zapowiada ratunek i cały Stary Testament jest takim wybieganiem do przodu, do tego ratunku, jakim jest Pan Jezus Chrystus, którego śmierć i zmartwychwstanie dzisiaj świętowaliśmy przed chwilą. Ten ratunek jest zapowiedziany, wreszcie Chrystus przychodzi, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie umożliwia na nowo relację z Bogiem. I właśnie dlatego, kochani, apostoł Paweł może powiedzieć w liście do Efezjan, to jest ten list, który rozważamy przez ostatnie kilka niedziel, może powiedzieć coś takiego w drugim rozdziale. Jego dziełem jesteśmy, stworzeni do dobrych czynów, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nim chodzili. Innymi słowy, jesteśmy, człowiek był dziełem Bożym od samego początku, ale ten obraz został zepsuty, zniekształcony, coś się popsuło, przychodzi Chrystus, oddaje za nas swoje życie i dalej czytamy, że jesteśmy Jego dziełem. Tak jak kiedyś Bóg formował człowieka, tak Jezus tworzy nowe dzieło, formuje człowieka na nowo, zaszczepia w nim swojego Ducha Świętego, aby nasze życie mogło być zupełnie inne. Dlatego Paweł może napisać coś takiego, co napisał. I posłuchajcie tego tekstu, który jest zapisany w czwartym rozdziale. Jeśli macie tekst Pisma, to otwórzcie, proszę. A jeśli nie, to posłuchajcie z uwagą. To jest czwarty rozdział listu do Efezjan. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swoich dążeniach, pokrętni w swoich pomysłach, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że tak naprawdę na świecie są tylko dwa rodzaje ludzi. We Wrocławiu, w Polsce, w jakimkolwiek innym kraju, gdziekolwiek, w jakimkolwiek zakątku zamieszkałego globu. Dwa rodzaje ludzi. Są ludzie, o których można powiedzieć starzy i są ludzie, o których można powiedzieć, że są inni, nowi. Kiedy mówię starzy, to nie mam na myśli ich wieku, ale raczej mam na myśli życie w oddzieleniu od Boga. A nowy człowiek to jest ten, o którym Paweł mówi, to jest ten, który oddał swoje życie Jezusowi, który przyjął ofiarę Jezusa, który stał się częścią Bożej rodziny. Zwróć uwagę przez chwilę, jaki obraz Paweł maluje, kiedy określa tego starego człowieka, trochę jak zręczny artysta. Mówi tak, że ci starzy ludzie, czy ten stary człowiek, to jest taka osoba, która jest próżna w swoich dążeniach. Innymi słowy, to jest osoba, która ma bezwartościowe, nic nie warte, puste dążenia w życiu, do niczego nie prowadzące. Dalej Paweł dodaje, to jest osoba, która ma pokrętny umysł. To jest takie określenie, od którego bierze się od słowa ciemny. Osoba, która ma zaciemniony umysł, która ciągnie do ciemności, która ciągle funkcjonuje w ciemności swojego życia. Trochę chodzi po omacku, nie za bardzo wie gdzie. Ci ludzie, pisze Paweł, wyzbyli się uczuć, albo inaczej w niektórych przykładach nie mają poczucia wstydu, mają niewrażliwe serce, trochę tak jak zrogowaciała, twarda skóra na stopach, która jest niewrażliwa na podłoże. Mówię o tym, bo to jest dokładnie to samo określenie, z którego Paweł korzysta. Zrogowaciałe serce. niewrażliwe serce, którym rządzi wszelka chciwość i wszelka rozpusta, wszelka pycha. I wreszcie konkluduje to, podsumowując, są dalece od Boga, odcięci od relacji i pozbawieni bliskości z Bogiem. A to było dokładnie 30 lat temu. W lutym 1986 roku, kiedy dwóch młodych mężczyzn szło ulicami Wrocławia. Byli kompletnie pijani. To był mroźny, lutowy poranek. Zimno im zupełnie nie przeszkadzało. Mieli już wystarczająco alkoholu we krwi, ale nadal szli od jednego pubu do drugiego po to, by nad ranem, kiedy zaczęło świtać, mogli wrócić na stację. A to był ten moment, kiedy dzień budził się dopiero do życia, ludzie zaczynali wychodzić ze swoich domów, próbowali odpalać przymarznięte samochody. Niektórzy byli w stanie zrobić to już wcześniej, dojeżdżali do miejsca, w którym chcieli zaparkować i tego dnia jakiś mężczyzna chciał zaparkować swój samochód przy krawędzi drogi, ale tych dwóch młodych mężczyzn, którzy byli bohaterami i świat do nich należał, puścili w stronę tego mężczyzny niecenzuralną wiązankę. Całe ich życie toczyło się od jednej imprezy do drugiej i muszę powiedzieć, że opis Pawła, tak jak Paweł go przedstawia w liście do Efezjan, doskonale pasuje do ich życia. Mówię z taką pewnością o tych dwóch mężczyznach, ponieważ jednym z tych mężczyzn byłem ja. Żyjący bez Boga na świecie. Na swój sposób religijny. Za jakiś czas poszedłem do kościoła, żeby się trochę oczyścić, trochę uświęcić. Takim człowiekiem byłem ja, ale być może taką osobą byłaś, czy byłeś ty, a może dzisiaj jesteś taką osobą. W kontekście takich ludzi Paweł pisze, abyście nie postępowali. I można by dodać tam jedno określenie, do którego tekst uprawnia, wzywam was, abyście już więcej nie postępowali według waszych pragnień. Nie musimy tak postępować. Możemy postępować inaczej. Powód? Bo nauczyliśmy się Chrystusa. Usłyszeliśmy, że prawda jest w Jezusie. Pamiętacie te teksty biblijne, które powinny dźwięczyć regularnie w naszych uszach. One dźwięczą w moich uszach. Kiedy Jezus powiedział sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Albo w innym miejscu dr Łukasz w Księdze Dziejów Apostolskich mówi o tym, że nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To znaczy, przez które moglibyśmy dostąpić ratunku, przez które nasze życie mogłoby być tak wybielone, jak koszulki Marka, kiedy był małym chłopakiem. Mam przyjaciela, który jest serdecznym człowiekiem i ciężko pracującym rolnikiem. Mam przyjemność widzieć się z nim raz na kilka lat. Ma ciekawy zwyczaj. Wchodząc z pola do domu, ściąga zabłocone buty, ściąga swój kombinezon, wszystko zostawia w przedsionku po to, by wejść jako zupełnie niejako inna osoba do mieszkania i móc usiąść za stołem ze swoją żoną i zjeść posiłek. I dokładnie tak to jest z tymi wszystkimi, kochani, którzy stali się częścią Bożej rodziny. Możemy zostawić, Paweł mówi tutaj, używa takiej metafory ściągania i zakładania. Ściągnęliście z siebie starego człowieka, załóżcie nowego. To jest metafora umorzonego brudem grzechu człowieka, który może zacząć chodzić na nowo, może zacząć chodzić w czystości życia. Ponieważ Chrystus sprawia, że nie musimy już więcej żyć bez relacji z Bogiem, ale możemy mieć zupełnie nowe życie. Posłuchaj, jak dalej Paweł pisze o tym nowym życiu. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co jest dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Kaznodzieja Will Willimon powołuje się na dane z amerykańskiego podwórka i w jednej ze swoich publikacji zaznacza, że 91% Amerykanów kłamie rutynowo. 86% amerykańskich nastolatków okłamuje swoich rodziców regularnie. 75% ludzi w Stanach okłamuje swoich najlepszych przyjaciół regularnie. Znalazłem badania przeprowadzone przez Władysława Nasza z Wyższej Szkoły Pedagogicznej, które mają trochę inny odcień, ale w zasadzie mówią to samo. Prawdomówność znalazła się na 34. miejscu 40 najbardziej cenionych przez Polaków wartości. Jest gdzieś tam na dole tej listy. Jolanta Antas przeprowadziła inne badania i zaznacza, że średnia liczba kłamstw, które wypowiadają ludzkie usta, to 13. Z czego minimalne w ciągu dnia to 2, a rekord to jest około 49 albo 50 kłamstw. I Jola Antas dalej dodaje w swojej książce: konsekwencje przyłapania na kłamstwie są dzisiaj daleko łagodniejsze, bo i społeczeństwo pod tym względem jest bardziej tolerancyjne. No i kłamstw jest znacznie więcej. Okazuje się, że kłamanie stało się normą, stało się takim przyzwoleniem społecznym. A jednak, cokolwiek by nie mówić, kochani, ja się czuję z tym niezręcznie i wiem, że to jest trudne, bo wiem, jakie mam relacje z ludźmi. Wiem, jak żonie nie mówię do końca prawdy, albo mówię półprawdy, albo okrężną drogą coś mówię, bo nie chcę wprost powiedzieć. A z drugiej strony przychodzę do tekstu Pisma i widzę, że kłamanie nie jest tym, co pochodzi od Boga, bo Bóg jest prawdą. Więcej, kłamanie nie tylko pochodzi od Boga, bo on jest prawdą, ale kłamanie powinno być, czy kłamanie nie powinno być czymś, co jest widoczne w Kościele, ponieważ stanowimy jedno ciało. Dlatego jesteśmy zachęcani, albo nawet przynaglani przez Pawła, żeby mówić sobie nawzajem prawdę w miłości. Jakiś czas temu brałem udział w takiej konferencji, na której jednym z prelegentów był mnich katolicki. I ten katolicki mnich mówił o regule klasztornej, która obowiązuje u nich w klasztorze. Ta reguła klasztorna polega na tym, że raz w roku dwie osoby spotykają się twarzą w twarz w jednym pomieszczeniu i tylko dwie. I założenie jest takie, że w tym pomieszczeniu, to jest rozmowa, szczera rozmowa w cztery oczy i w tym pomieszczeniu założenie jest takie, że jest 100% prawdy na temat każdej z tych osób, która siedzi naprzeciwko siebie, ale każda z tych osób ma tylko 50% prawdy na swój temat. Ta druga osoba ma drugie 50% prawdy na mój temat, gdybym siedział razem z tym mnichem. To samo odnosi się do każdego z nas. Kochani, cokolwiek by nie mówić, cokolwiek by nie myśleć. Nowe życie w Chrystusie, to, o którym czytamy w Piśmie Świętym, to mówienie sobie prawdy z miłością. W kontekście naszych rodzin, naszych małżeństw, naszych relacji z dziećmi i w kontekście nas, tak jak tutaj jesteśmy. Żeby nie było tak, że prawdę o kimś możemy chętnie powiedzieć komuś innemu w kuluarach, ale nie z miłością wprost, w trosce o tą drugą osobę, z którą mam styczność. Nowe życie to mówienie prawdy. Nowe życie to nie gniewanie się, albo gniewanie się tak długo, aby słońce nie zaszło nad moim gniewem. Wiecie, to jest ciekawe i fascynujące, bo kiedy się pochyliłem nad tym tekstem, tak naprawdę się pochyliłem nad nim ostatnio, po raz pierwszy, bo ten tekst czytałem wiele razy, ale po raz pierwszy się pochyliłem nad tym i myślałem sobie, no przecież to jest oczywiste. To znaczy, jak się pospieram z żoną, co dzięki Bogu nie dzieje się za często, ale co jakiś czas się dzieje, że mamy inne zdania i gdzieś tam rozmawiamy ze sobą i inaczej widzimy rzeczywistość, to jeżeli się gniewamy na siebie, to znaczy, że dopóki nie pójdziemy spać, to powinniśmy się nawzajem przeprosić, jak się pogniewaliśmy. Tak to rozumiałem kiedyś. Okazuje się, że kiedy wertować karty Biblii, jeżeli zajrzycie do Starego Testamentu, to możecie znaleźć to słowo w kontekście powodu prowokacji albo powodu złości. I ono jest użyte często tam, gdzie jedna strona, zwykle Izrael, powoduje gniew drugiej osoby, zwykle Boga. Jeżeli tak jest, to Paweł ma tutaj pewnego rodzaju element dyscypliny. To znaczy, chodzi o to, żeby nie pozostawać obojętnym na zachowanie mojego brata i siostry, które w kontekście życia chrześcijańskiego pozostawia wiele do życzenia. To znaczy, chodzi o to, żeby nie zamiatać rzeczy pod dywan, ale żeby podejść do kogoś, z kim jestem w relacji i żeby powiedzieć, słuchaj, zależy mi na tobie tak bardzo, że nie mogę ci o tym nie powiedzieć. Chcę ci powiedzieć, że to, co robisz, jest niewłaściwe, to jest druzgocące, to jest złe. Ale robić to z miłością. Zatem ten tekst nie odnosi się do osobistej sfery gniewu, ale jest sprawą wspólnotowej, można powiedzieć, dyscypliny, wspólnotowych relacji, w których chcemy sobie nawzajem pomagać, aby móc lepiej żyć dla Boga i lepiej żyć z Bogiem. Niektórzy z was wiedzą, że lata temu mieszkaliśmy poza krajem i żeby móc kończyć uczelnię, która sporo pieniędzy kosztowała, to musiałem też pracować praktycznie w pełnym wymiarze czasu. Robiłem różne rzeczy. Jedną z rzeczy to była praca konserwatora. Różne rzeczy robiliśmy. Skręcaliśmy łóżka, myliśmy podłogi, pastowaliśmy podłogi, czyściliśmy rynny, dachy, odświeżaliśmy, malowaliśmy pokoje, różne rzeczy się robiło. Ale rozpoczynaliśmy pracę idąc do takiego zegara, który był w jednym miejscu tego dużego kampusu i tam mieliśmy taki kod, który wstukiwaliśmy, który oznaczał, że rozpoczynamy pracę i kiedy kończyliśmy pracę, to też wstukiwaliśmy kod, który oznaczał, że skończyliśmy właśnie pracę albo poszliśmy na przerwę. Któregoś dnia poszedłem, mieliśmy przerwę kawową mieć. Powinienem był wstukać kod na zegarze i przejść przez cały kampus, to było jakieś 10 minut piechotką po to, żeby dojść do pokoju socjalnego, zrobić sobie kawę, wypić tą kawę i wrócić do zegara, ale ja byłem na tyle cwany i obrotny, Polak potrafi, że stwierdziłem, że pójdę sobie najpierw po kawę, zrobię sobie kawę, zrobię parę łyków, a później na spokojnie podejdę do zegara i się wyloguję i wstukam ten kod, który będzie wskazywał na to, że skończyłem pracę. Tak chciał, że mój dobry znajomy Danny szedł za mną paręnaście metrów i podszedł do mnie, objął mnie ramieniem i powiedział: Mirek, czy ty się wylogowałeś? Ja powiedziałem, no z kubkiem w ręku i z tą kawą. Mówię, no nie, właśnie idę to zrobić. Hej stary, to jest niewłaściwe. Powinieneś był się najpierw wylogować, a później pójść na tą kawę. Zacząłem się jakoś bronić, ale w głębi serca widziałem, że kurczę, no facet ma rację, no co tu dużo mówić. Ma rację. Kochani, nowe życie w Chrystusie, bo o tym mówimy. To mówienie prawdy sobie nawzajem, nowe życie w Chrystusie to nie pozostawanie obojętnym na grzech w życiu tej drugiej osoby. Nowe życie to praktyczna pomoc innym. Paweł mówi o tym, żeby nie kraść, nie okradać innych, nie zabierać tego, co do mnie nie należy, ale pracować własnymi rękoma po to, żeby móc wspierać tych, którzy potrzebują. To oznacza nic innego, jak przejmowanie się tą drugą osobą, myślenie o tej drugiej osobie. I wreszcie nowe życie, Paweł dodaje w końcówce tego fragmentu, to dobre słowa. I to jest znowu dla mnie ciekawe i jednocześnie jest czymś, co jest dla mnie wyzwaniem. Bo Paweł tutaj w tym tekście używa takiego słowa, które w czasach, kiedy on chodził po ziemi, było używane w odniesieniu do psujących się owoców albo do ryby, która po trzech dniach, nie wiem, czy mieliście okazję testować rybę, która nie była w lodówce przez trzy albo cztery dni. Mówiono wtedy w czasach Pawła, to jest sapros. I Paweł mówi, niech żadne sapros słowo nie wychodzi z waszych ust. Czyli takie zgniłe, zepsute, nieprzyjemne, odrażające, odrzucające, ale jedynie dobre. Takie, które buduje w potrzebie, aby ci, do których jest adresowane, z przyjemnością, z radością słuchali tego słowa. I dalej Paweł rozwija temat, strzelając trochę tak jak z Kałasznikowa. Wszelka zgorzkniałość, niepohamowanie, gniew, krzyk, złość, obmowa, niech zostaną usunięte z waszego życia, wymiecione do cna, żeby ich w ogóle nie było. Bądźcie dla siebie łagodni, uprzejmi, uczynni, miłujący, współczujący, angażując wszystko to, co dobre w moim wewnętrznym ja, darując sobie wszystko tak, jak Bóg wam podarował w Chrystusie. Mówienie prawdy, nie pozostawanie obojętnym na grzech, wspieranie innych w potrzebach i dobre słowa. Cztery sfery, które określają ludzkie życie. To nowe ludzkie życie, przemienione przez Chrystusa. To są sfery, które mają wymiar relacyjny. To znaczy, kochani, nie da się ich praktykować w osobności. Nie da. To są określenia, które się praktykuje w kontekście relacji z innymi, które mam. Niektórzy z was jesteście tutaj gośćmi. Witam was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. Inni jesteście tutaj od może roku czy dwóch. Starzy wyjadacze, tak, jeśli mogę użyć takiego określenia, są tutaj może już 20 lat, bo taką historię ma ta nasza wspólnota, około 20 lat. Myślę, że szczególnie ci starzy wyjadacze mogą powiedzieć, że już niejedno widzieli, niejedno przeżyli. Widzieliśmy, mieliśmy momenty euforii i ekscytacji, kiedy chciało się wyjść do Pana Boga, bo tak niesamowite rzeczy się działy. Ale mieliśmy też momenty zniechęcenia, a momenty frustracji. Tak jak w rodzinie, tak jak w małżeństwie. A kiedy są takie momenty frustracji, to można podjąć jedną z dwóch decyzji. Albo jestem dalej częścią tych relacji, do których mnie Bóg powołał i przepracowuję to, próbując znaleźć jakieś rozwiązanie. Albo jestem tak bardzo rozczarowany, że wyruszę w drogę, żeby znaleźć coś lepszego. Kochani, ja nawet nie mówię tutaj w kontekście, nie chciałbym, żebyście mnie cytowali poza kontekstem, no nie w kontekście tych wydarzeń ostatnich, gdzieś tam paru rodzin, które z którymi gdzieś tam no nie za bardzo się rozumieliśmy i są gdzie indziej. Bardziej mówię w kontekście ogólnym, szerzej pojętym. Poszukiwanie czy wyruszanie w drogę w poszukiwaniu idealnej wspólnoty albo przynajmniej bliskiej ideałowi zawsze kończy się fiaskiem. Zawsze. Takie poszukiwania są z góry skazane na niepowodzenia, gdyż taka społeczność po prostu nie istnieje. Doskonałość zarówno w odniesieniu do Kościoła, jak i w odniesieniu do każdego z nas indywidualnie nastanie dopiero wówczas, kiedy wkroczymy w wieczność. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zobaczyć dwa zdjęcia, które przygotowałem wam. Benku, na razie nie wyświetlaj, ale mam dwa zdjęcia dla was. Benek, kiwnij mi tylko głową, czy masz te zdjęcia, czy nie. Dwa zdjęcia. Pierwsze miałem w zasadzie trzy, ale wyszło, że są dwa, jest okej. Okay. Poradzimy sobie z dwoma. Bóg ma od nas pewne oczekiwania i my później staramy się sprostać tym oczekiwaniom. I zwróćcie uwagę, co robimy na przykładzie konia. Tak? To będzie obrazek za chwilę, gdzie jest Adaś. Jest Adaś tutaj, czy nie ma? Adaś, ty będziesz teraz zaskoczony, ponieważ to jest twój obrazek sprzed iluś tam lat, nie pamiętam ilu, ale byłeś wtedy bardzo mały i dałem ci przykład narysowania konia, żebyś narysował konia i były takie koła, które miały być pomocą i według tych trzech kół trzeba było narysować konia. To jest przykład, to jest dzieło Adasia, który miał kilka lat. Trzymamy to dla potomnych, żeby dzieci Adasia też wiedziały, jak Adaś rysował konia, mając kilka lat, nie wiem, cztery latka może pięć. Bóg mówi, chcę, żebyś namalował, żeby twoje życie tworzyło piękny obrazek, żeby było poezją, żeby było dziełem artysty, a my staramy się jak możemy i to jest to, co nam wychodzi. A wtedy Bóg mówi, hej, wiem, zdaję sobie sprawę, dlatego właśnie dałem swojego Ducha Świętego, dlatego właśnie posłałem Jezusa, żeby oddał za ciebie swoje życie i kiedy uwierzyłeś w tego Jezusa, przyjąłeś go jako Pana i Zbawiciela, to dostałeś mojego Ducha Świętego, żebyś to nie ty, nie męcz się, żeby to Duch Święty w tobie tworzył to nowe dzieła. Jeśli pozwolisz Duchowi Świętemu to robić, to zobacz, co z tego może wyjść. Tadam! Nie my sami, hej, nawet jeżeli są wśród nas ludzie, którzy są artystami, i sobie by poradzili sobie z czymś takim, to dalej chodzi o to, że to Bóg jest tym, który tworzy w nas nowe dzieło. Tworzy z nas nowego człowieka. I teologowie często mówią o tym, że my teraz żyjemy trochę w międzyczasie, kochani, oczekując na pełnię zbawienia. Inne określenie ukute przez teologów to jest już i jeszcze nie. Już doświadczamy Bożych błogosławieństw, ale jeszcze nie w takim wymiarze, w jakim będziemy je doświadczali, kiedy pójdziemy na spotkanie z Nim. Już jesteśmy Bożą własnością, zostaliśmy odkupieni, jesteśmy zbawieni, ale nie doświadczamy pełni zbawienia. Zostaliśmy usynowieni, jesteśmy synami, córkami, ale jeszcze nie cieszymy się wszystkimi przywilejami wynikającymi z pełnoletności, z faktu, że jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa. To oznacza, kochani, taka jest prawda. Ja nawet jeżeli mogę użyć w kontekście wspólnoty chrześcijańskiej, taka jest naga prawda. To jest kolokwializm, brutalna prawda. Nadal zdarza nam się zgrzeszyć. Nadal doświadczamy pokus, nadal upadamy na duchu, nadal nasze ciała są podatne na cierpienie, na choroby, są śmiertelne, a ponieważ jesteśmy niedoskonali, również w Kościele, którego jesteśmy częścią, to znajdujemy tak wiele braków i problemów i niedociągnięć. W sobie samych, ale być może łatwiej nam jest to widzieć w innych niż w sobie samych. Dlatego reguła klasztorna 50 na 50, dwie osoby, cztery oczy, jest bardzo pomocna. Sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Bóg jest w stanie zrobić wszystko w twoim życiu. Jest pewna historia już na sam koniec, związana z małą szkołą, która mieściła się w bardzo ubogiej dzielnicy, zamieszkałej głównie przez robotników. Był tam nauczyciel, który każdego roku organizował szkolną orkiestrę, by na uroczystości rozdania świadectw zagrać 9. symfonię Beethovena. Fragment 9. symfonii Beethovena. Każdego roku uczniowie ćwiczyli, dając z siebie dosłownie wszystko, ale i tak efekt końcowy za każdym razem był daleki od doskonałości. Ktoś w końcu zapytał, no to po co to robić, skoro i tak nie można tego dobrze zagrać? Na to nauczyciel odpowiedział, dla większości z tych, którzy przyjdą, będzie to być może jedyna okazja, by zetknąć się ze wspaniałą 9. symfonią Beethovena. Podobnie jest z nami. Choć modlimy się słowami, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, i pragniemy, by ta Boża wola wypełniała się w naszych społecznościach, w naszym życiu, to ciągle mamy problemy, żeby właściwie zagrać to, co Bóg chciałby, żebyśmy zagrali, albo właściwie narysować to, co Bóg chciałby, żebyśmy rysowali naszym życiem. Ale Bóg jednocześnie mówi nam, pozwól, że ja to zrobię w twoim życiu. Warto próbować, bo nasze nieudolne starania, nasze życie w mocy Ducha Świętego może być jedyną szansą, kochania, by ludzie mogli zobaczyć i usłyszeć to, co Bóg miał na myśli, tworząc swój Kościół, o którym mówił, że ostanie się i bramy piekieł go nie przemogą. A więc pozwól, że rzucę ci wyzwanie. Nie miałem tego w planie, ale rzucę ci wyzwanie dzisiaj. Wracając do tego, o czym powiedziałem wcześniej. Dwa rodzaje ludzi. Bóg jeden wie, gdzie stoisz. Albo należysz do Boga, jesteś nowym człowiekiem, albo jesteś starym. Jeżeli jesteś stary, możesz być religijny, możesz chodzić tydzień w tydzień do kościoła, możesz raz na rok pójść do kościoła, możesz próbować być miły, przeprowadzić staruszkę przez ulicę, powiedzieć miłe słowo komuś w sklepie, ale dalej pozostajesz starą osobą, dopóki Bóg nie dotknie twojego serca, nie chwyci się za nie, nie wymiętoli tego serca i nie powie, chcę, żebyś mi właśnie to oddał. I kiedy oddaję mu swoje serce, to mi daje swojego Ducha Świętego, który sprawia, że mogę żyć inaczej. Tylko wtedy. Możesz to zrobić w każdej chwili, jeśli tego nie zrobiłeś. Dzisiaj, tutaj, teraz, na tym miejscu, po tym spotkaniu. A jeżeli stałeś się nowym człowiekiem w Chrystusie, to Bóg może formować w tobie swoje nowe, wyjątkowe dzieło. I chwała Mu za to. Amen.